Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Od dłuższego czasu rozmawiamy o prewencji, o sytuacjach, które doprowadzają do popełnienia przestępstw, ale też o szansach i nadziejach, drogach wyjścia z zakrętów losu. Dziś naszym gościem jest kapelan zakładu karnego w Siedlcach, ksiądz Mateusz Czubak.
Witam wszystkich radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Z księdza inicjatywy razem z Caritas diecezji siedleckiej realizowany był w zakładzie karnym świetny, bo bardzo kompleksowy i szeroki program prewencyjny. Dwa kroki. Jego założeniem, najkrócej rzecz ujmując, było budowanie zdrowych relacji w rodzinie przez więźniów oraz pomoc w wyjściu z uzależnień. Był to program nowatorski, aż trudno uwierzyć, że do tej pory nie spojrzano na prewencję i na resocjalizację więźniów w tak szerokim rodzinnym kontekście. Jak ksiądz doszedł do takich wniosków, do tego pomysłu?
Ten projekt się nie skończył, tylko dalej trwa. Jest teraz w tej chwili realizowana druga edycja tego projektu. Projekt, czy w ogóle ten pomysł, zrodził się w taki sposób trochę, że tak powiem, oddolny. To znaczy, jak zacząłem pracę w siedleckim więzieniu, porozmawiałem z tymi osadzonymi, którzy tam przebywają. Poznałem bliżej ich problemy, ich codzienne życie, ich codzienne troski, zmagania. I zacząłem się zastanawiać, co my robimy jako Kościół, jako państwo, jako społeczeństwo, jako rodzina, żeby tych ludzi tam nie było, nie? Bo to, że ktoś popełnił przestępstwo i dlaczego je popełnił, no to jakoś tam łatwo znajdujemy odpowiedź i najłatwiej takich ludzi jest ocenić, osądzić, skazać, dać im taki czy inny wyrok, tylko trzeba też pamiętać, że ci ludzie, poza tymi oczywiście wyjątkami, którzy mają dożywocie, no ale za ileś tam lat wyjdą na wolność i co z nimi dalej. I zrodził się taki pomysł, żeby spróbować dać im jakąś taką szansę skorzystania z takiej szeroko rozumianej pomocy. I oczywiście najpierw na poziomie duchowym, żeby ten człowiek napełnił serce łaską Pana Boga, więc tutaj to jest ta cała moja działalność duszpasterska, która jakby jest priorytetem obok tych innych działań, ale też wiemy, że łaska działa na naturze, więc potrzebne było jakby szczególnie poznanie tej natury, która jest często zniszczona albo jakoś tam poraniona przez różnego rodzaju historię życia tych ludzi, czy to związano z jakimiś nałogami, czy związano z przestępstwami, brakiem też doświadczenia normalnej rodziny i tak dalej. I po spotkaniu z dyrektorem naszej Caritas, księdzem Markiem Bieńkowskim, stwierdziliśmy, że trzeba stworzyć taki projekt, taki pakiet całościowy, na ile się to da i będzie to możliwe, żeby wyjść z taką ofertą konkretną pomocy do tych ludzi i z jednej strony odbywających karę, ale też jakoś pokrzywdzonych przestępstwem, do rodzin tych, które cierpią też z tego powodu, że no nie ma ojca w domu, nie? Że ten ojciec jest nieobecny, że matka sama musi wychowywać dzieci, zmagać się. Ojciec jest, jak to oni mówią, za granicą albo gdzieś tam wyjechał. I to też chcieliśmy uwzględnić i dlatego dwa kroki to jest właśnie ten pierwszy krok, to są działania dla osadzonych przebywających w zakładzie karnym czy w areszcie śledczym. I tutaj głównie chodziło o to, żeby takich kilka aspektów uwzględnić, zarówno doradztwo zawodowe, czyli przygotowanie tych ludzi do pracy, umożliwić im jakieś kursy. I odbyły się też takie warsztaty, obok tych oczywiście, które się normalnie odbywają w ramach tych różnych projektów resocjalizacyjnych. Były też warsztaty edukacji finansowej, indywidualne poradnictwo prawne. Wielu z tych ludzi ma różnego rodzaju trudności, zadłużenia alimentacyjne, komorników, długi. I teraz jeżeli on tego nie spłaci, nie ureguluje, no to praktycznie to będzie się ciągle nakręcać i taki człowiek z tego więzienia, można powiedzieć, nigdy nie wyjdzie, bo wyjdzie i zaraz kolejne długi, kolejne i zacznie kraść, zacznie coś kombinować.
No, ale to jak wszystko ma spłacić, jak nie ma pracy, więc no właśnie, rzeczywiście propozycje ze sobą powiązane.
Tak, chodziło o to, żeby to był taki efekt synergii, czyli żeby te wszystkie elementy się składały w taką jedną całość. Więc tutaj chcieliśmy stworzyć i właśnie doradztwo zawodowe i warsztaty edukacji finansowej i poradnictwo prawne, ale też spotkania z psychologiem, terapeutą, czyli ta podstawowa terapia uzależnień, ponieważ wiele przestępstw, duża część przestępstw jest popełnianych pod wpływem albo alkoholu, albo narkotyków, czyli to są ludzie, którzy gdzieś tam przez właśnie zniszczenie siebie przez narkotyki czy przez alkohol potem no, stają się niebezpieczni dla społeczeństwa, czy dla swoich rodzin, dla swoich bliskich i dlatego konieczna w takich przypadkach jest terapia. I obok tego jeszcze to, co dla nas było ważne, to to, żeby, ponieważ wielu z tych osadzonych ma dzieci, ma rodziny, żeby też nauczyć ich, a nikt ich tego nie nauczył, co to znaczy być ojcem. Dlatego takim ważnym też punktem tego programu jest klub ojca, który się zawiązał, i warsztaty dla ojców prowadzone przez Tatonet, przez specjalistów. I to cieszyło się chyba największym wzięciem, zainteresowaniem, ponieważ gdy chodzi o zawód, no to niektórzy z nich rzeczywiście też mają jakiś zawód pokończony, czy szkoły, czy kursy, natomiast tego bycia ojcem, no w żadnej szkole się tego nie nauczyli, nie? Jak nie mieli doświadczenia rodziny, doświadczenia swojego ojca ziemskiego, który ich kochał, prowadził za rękę, przytulał, uczył ich odpowiedzialności, męstwa i tak dalej, no to nikt ich tego nie nauczył i potem oni wobec swoich dzieci no się śmiesznie zachowują, nie? Ja to widziałem czasami, nie? Gdzieś tam jak się spotykamy, nawet oni sami mówią do mnie, nie? Że przygotowałem prezent dla dziecka, nie? Ale nie umiem mu przekazać nawet tego prezentu, od czego mam zacząć, nie? Takie proste niby rzeczy, nie? Albo się dziwi, że dlaczego to dziecko się boi taty, nie? Dlaczego nie chce mi usiąść na kolana i tak dalej, nie? Więc oni się tego też uczyli, jak rozmawiać z dziećmi, jak być ojcem. I to ten klub ojca trwa do dzisiaj. I obok tego jeszcze powstał zespół Caritas, czyli koło Caritas, które działa, szczególnie mamy taki oddział terapeutyczny, gdzie są spotkania tego zespołu, no gdzie są wykonywane takie prace manualne, gdzie właściwie ta resocjalizacja polega na tym, żeby tych ludzi też jakby pomóc im odkryć talenty, które są w nich, nie? Czyli niektórzy mają zdolności malarskie, niektórzy potrafią coś tam rzeźbić, składać i chodzi o to, żeby też ich zintegrować, że oni mogą coś robić razem, żeby pokazać, że jest w nich jakieś piękno, jakiś potencjał, który mogą wydobyć i mogą służyć tym innym. I to jest jakby też cel tego zespołu Caritas. Natomiast ten drugi krok, no to już praca dla tych osadzonych, opuszczających zakład karny, bo żeby pomóc człowiekowi, to czasami trzeba no, dużo wysiłku podjąć, kiedy on wychodzi na wolność, żeby stworzyć mu też pewną przestrzeń, gdzie on się może rozwinąć. Czyli żeby miał dom, pracę, takiego nazwijmy to też anioła stróża, który będzie się nim interesował. No bo bez tego to jest to niemożliwe i dlatego właśnie ten projekt chcieliśmy to uwzględnić, żeby też po opuszczeniu więzienia taki człowiek miał przynajmniej jakiś punkt, gdzie może się udać, gdzie może też odbić się od tego dna, żeby nie wracać do tego świata przestępczego. No i też w tym celu były takie warsztaty wyjazdowe dla rodzin i też poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne. Teraz w tej nowej edycji, która rozpoczęła się już, chcemy też jeszcze, żeby powstał klub matki, obok tego klubu ojca, który jest w więzieniu, żeby przy Caritas był klub matki, czyli żeby też pomóc tym kobietom, które są pokrzywdzone przestępstwem, żeby wiedziały, jak się zachowywać wobec kogoś, kto na przykład z więzienia wychodzi, albo kto jest też, no ma, nazwijmy to, no popełnia przestępstwo, nie? I teraz ta kobieta, ona się często zastanawia, nie? Czy ma zgłosić to przestępstwo, czy ma się męczyć, nie? Jak on jej, no, na przykład groźby karalne, czy znęcanie się psychiczne, czy fizyczne, więc to są już konkretne artykuły, żeby ta kobieta też wiedziała, jak reagować w takich sytuacjach, więc taki sens tego klubu matki miałby być.
Mówił ksiądz o bardzo konkretnych propozycjach, ale żadna z tych propozycji na nic się nie przyda, jeżeli adresaci nie uznają tej pomocy za zasadną. Jak to było, kiedy ten program wchodził, czy osadzeni i rodziny, do których adresowany był program Dwa Kroki, skorzystali z tych możliwości?
To znaczy tak, praca z człowiekiem to jest zawsze ryzyko spotkania dwóch wolności. To znaczy wolności tego, który chce pomagać, i tego, który może tę pomoc przyjąć, a może ją odrzucić. I to zawsze jest związane z ryzykiem. Natomiast to, co jest ważne dla mnie, to, co było ważne, to to, żeby ten człowiek miał propozycję, żeby nie było tak, że on powie, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie rozumie, jestem skazany tylko na zło. Nikt mnie nie jest w stanie zrozumieć, nikt mnie nie jest w stanie jakoś przeprowadzić.
No ale właśnie, jak wynika z księdza doświadczenia? Teraz, czy oni odczytali to zainteresowanie?
Duża część odczytała ten kurs, tak jak mówię, największym takim wzięciem cieszył się ten kurs ojca i nawet potem przychodzili, dziękowali, mówili, że teraz zupełnie inaczej rozmawiają ze swoimi dziećmi, zupełnie inaczej rozumieją też jakby potrzeby swoich dzieci, rozumieją inaczej patrzą na też swoje żony czy konkubiny, inaczej też jakby widzą ten świat uczuć, bo to jest najtrudniejsze, żeby to też umieć ponazywać, żeby to umieć jakby też wydobyć z siebie. Nikt ich tego nie uczył i tutaj ten kurs, między innymi ten klub ojca i całe te warsztaty miały to na celu i kto oczywiście chciał skorzystać, to skorzystał. Kto chciał podnieść kwalifikacje zawodowe, to też podniósł. Kto chciał też, no miał jakieś sytuacje takie skomplikowane, gdy chodzi o
prawo
czy finanse, czy długi, czy zadłużenia alimentacyjne. Nie wiedział, jak napisać tam te różne pozwy i tak dalej, jak to wszystko wyprostować, no to też miał taką możliwość. Natomiast to, co dla mnie było najważniejsze, to to, że oni też wiedzieli, że ta pomoc przychodzi przez Kościół, nie? że oni, często człowiek, który jest w więzieniu, ma taki obraz, taki medialny trochę kościoła, nie nazwijmy to, że to jest jakaś tam instytucja, która zajmuje się wieloma rzeczami, ale taki przeciętny, nazwijmy to biedak, właściwie tam w tym kościele się kompletnie nie odnajdzie, nie? I to, co my robimy właśnie, ten projekt z Caritasem, to jest też takie pokazanie, że kościół to przede wszystkim wspólnota miłości ludzi, którzy potrafią nieść miłosierdzie, którzy sami doświadczają miłosierdzia i którzy potrafią nieść miłosierdzie, nie? Tym, co dla mnie jest jakby najistotniejsze, to nawet nie to, czy on z tego skorzysta, czy nie skorzysta, nie? Tylko najistotniejsze jest to, że ja mam wiarę, że ja mam miłość do tego człowieka i ją niosę. I to mnie najbardziej uruchamia do działania, do tego, żeby służyć tym ludziom. Natomiast co on z tym zrobi, to ja na to nie mam wpływu i to jest jakby jego wybór, dramat jego też wolności, jego wybór, nie? Natomiast wiem, że wielu z tych osób udało się pomóc, bo mam z nimi do dzisiaj kontakt. Wielu z tych, którzy weszli w ten program, no rzeczywiście jest chłopak, który przestał ćpać, brał heroinę, jego siostra się zaćpała na śmierć. On stanął na nogi, w tej chwili pracuje, ma mieszkanie, znaleźliśmy mu mieszkanie, pracę. Dzięki właśnie temu projektowi, chociażby dla takiego jednego człowieka i wielu jeszcze innych też znam, którym się to udało, udało się stanąć na nogi, wyjść na prostą. No warto takie rzeczy robić, no już pomijam to, że są takie też piękne owoce, chociażby tego, że ten projekt rozszedł się na cały, można powiedzieć, ta iskra wyszła z Siedlec i rozeszła się już tutaj całą Polskę, bo już wiem, że Białystok i Gdańsk też chcą realizować ten projekt. Coraz dostaję telefony od różnych kapelanów z innych więzień, czy od innych osób, które interesują się żywo tym projektem i w jakimś sensie też ten projekt jest realizowany w innych zakładach karnych w Polsce i to cieszy. I teraz mieliśmy też szczęście, byliśmy na pielgrzymce w Rzymie z pracownikami zakładu karnego w Siedlcach, 21 osób i między innymi przekazaliśmy Ojcu Świętemu Franciszkowi obraz namalowany przez jednego z osadzonych i tam były też listy od więźniów, którzy uczestniczą w tym projekcie, no i był też list taki dyrektora Caritas, opis tego projektu, więc mamy taką radość, że też mogliśmy przekazać to papieżowi i otrzymać od niego też błogosławieństwo na kontynuowanie tego projektu.
A jak ten program wygląda w skali szerszej, ogólnopolskiej? Czy on jest uzupełnieniem programów, które już istnieją, powiedziałabym, świeckich? Czy jest to zupełnie inny, komplementarny program, inna propozycja?
To znaczy, no tutaj wiadomo, że jakby nie robimy czegoś takiego, że próbujemy wyważać otwarte drzwi, nie? Bo generalnie wiele z tych elementów, one są realizowane w zakładach karnych, czyli tam powiedzmy osadzeni mają możliwość spotkania z psychologiem, z terapeutą, warsztaty takie czy inne, kursy zawodowe i tak dalej. Natomiast myślę, że taka największa siła tego projektu są dwa aspekty istotne. Pierwszy aspekt to jest to, że oni wiedzą, że to nie jest jakby odgórnie im narzucone, że oni to muszą zrobić, nie? Bo czasami są takie projekty czy takie terapie, że ktoś po prostu sądownie dostaje nakaz i musi to odbyć, nie? Na przykład za, no nie wiem, jak ktoś jest, załóżmy, no, pod wpływem alkoholu ma przestępstwa, no to dostaje nakaz sądowy i jakby w ramach więzienia musi koniecznie odbyć terapię i to jest, tylko wiemy, że jeżeli coś jest narzucone z góry, to też różnie to przyjmują. Natomiast tutaj siła tego projektu polega na tym, że my to realizujemy jako kościół, jako wspólnota, więc obok, tak, ale też obok tego aspektu czysto takiego, nazwijmy to, materialnego, na zasadzie takiej, że on się czegoś nauczy, czy coś tam, powiedzmy,
takiego praktycznego,
jest ten też element duchowy, że w tym wszystkim też chodzi o to, żeby pokazać mu, że to robimy ze względu na Chrystusa, ze względu na Jego Ewangelię. I jakby też próbujemy tym ludziom pokazać właśnie takie piękne oblicze Kościoła, który ma też takie możliwości, ma też takie środki dzięki...
Czyli też praktycznie dać oparcie duchowe.
To jest jakby, to jest właśnie jeden z tych aspektów. A drugi aspekt to jest to, że my wchodzimy właśnie, ponieważ wchodzimy z zewnątrz, nie jako funkcjonariusze w mundurach, tylko wchodzimy jako ludzie, którzy jakby nie robią tego, nazwijmy to tak urzędowo, tylko robią to właśnie jako Caritas, jako ci, którzy niosą miłosierdzie. Oczywiście mamy specjalistów, mamy fachowców, to nie jest tak, że to robimy tak, nazwijmy to na hura, nie, bez przygotowania, tylko to są...
Czyli nie muszą, a chcą.
Tak, ale nie mają tej bariery osadzeni, jeżeli mamy, powiedzmy, jednych z najlepszych tutaj z okręgów, zdobyliśmy tutaj, pozyskaliśmy tych najlepszych terapeutów, czy właśnie te warsztaty też mają swoją jakość, profesjonalizm, nie? I teraz, jeżeli mamy takich ludzi, którzy robią to nie jako funkcjonariusze, czyli nie ma tej blokady, nie, że oni mogą spokojnie się otworzyć, bo wiedzą, że to nie będzie przeciwko nim użyte. Wtedy jest, wydaje mi się, że wtedy ten efekt tej terapii jest o wiele lepszy, bo oni nie mają jakby tego ryzyka, że ktoś wykorzysta coś przeciwko nim, nie?
z tego, co ksiądz mówił, wyłania się pewien smutny schemat, że powielane są zaciągnięte w rodzinach doświadczenia, najczęściej negatywne, i ci osadzeni te swoje negatywne doświadczenia przekazują swoim dzieciom i swoim rodzinom. Pośród tych bardzo konkretnych i naprawdę nie do przecenienia propozycji, jak doradztwo zawodowe, warsztaty edukacji finansowej, porady prawne, najbardziej chyba czytelne w tych wypowiedziach księdza był klub ojca, czyli te sprawy rodzinne, które kuleją w ich życiu.
Tak, ponieważ ja myślę, że 1/4 pewnie przestępstw, tak naprawdę to są przestępstwa rodzinne. Bardzo dużo przestępstw jest popełnianych właśnie w oparciu o ten artykuł 207, czyli znęcanie się psychiczne, fizyczne w domach. Czy na przykład syn się znęca nad rodzicami, czy na przykład mąż się znęca nad żoną, nad dziećmi. I to nie muszą być jakieś czasami fizyczne, tylko po prostu no, różnego rodzaju wyzwiska. Do tego
przemoc
często,
słowna.
Tak, do tego dochodzi właśnie artykuł 190 kodeksu karnego, czyli groźby karalne. No i to powoduje taką eksplozję nienawiści w domu, nie? Bo, no i po prostu tak wtedy w takim domu się rzeczywiście ciężko jest żyć. Wręcz to takie wspólne życie jest zagrożone i ludzie trafiają, znaczy mężczyźni ci trafiają często do zakładów karnych, do aresztów, najpierw do aresztów, potem do zakładów karnych. No i tam przychodzi dopiero refleksja, nie? No w ogóle dla mnie to więzienie to jest najlepszy odwyk na świecie, nie? I czasem też wiele kobiet, które spotykam, nie, które się żalą, że na przykład no, mąż pije, nie wie jak poradzić sobie z nim, nie, czy syn pije, czy... No ja niestety czasami wprost tłumaczę tym kobietom, że jedynym wyjściem no to jest, dla niego jest więzienie, nie, że ona też nie może się bać, jeżeli już wszystkie środki nie działają. Oczywiście pomijam sytuację heroiczną, ktoś ma heroiczną wiarę i miłość, że nawet jak go krzyżują i niszczą, to on potrafi kochać i przebaczać, ale to jest jakby taki poziom wiary i miłości, którego my nie możemy wymagać, znaczy nie możemy zakładać. Ja mogę oczywiście go wskazywać, ja go głoszę jako Ewangelię, natomiast ja nie mogę wymagać od kobiety, która jest bita, w domu gwałcona, że ona ma tak kochać swojego męża, nie? Na przykład w konfesjonale, czy przy innej okazji, przy kierownictwie ducha, nie mogę tego wymagać. Ja mogę jej wskazywać, nie? Że Jezus kocha tak, ale jeżeli nie masz takiej siły, to pomóż temu mężowi właśnie przez to, że czasami trzeba mu założyć niebieską kartę, bo to jest jedyny sposób, żeby takiego człowieka zatrzymać też, nie? I wtedy to przestępstwo się gdzieś tam ucina się, nie? Zło na pewno trzeba zatrzymać. Znam ludzi, którym więzienie życie uratowało, nie? Bo albo by się zaćpał, albo by się zapił na śmierć, albo po prostu by był już w takiej agresji, że mało nie zabił kogoś też, nie? I jak z nimi potem rozmawiam, to sami się przyznają, że więzienie mu uratowało życie, więc to jest oczywiście ciężki temat, bo my jakby, no boimy się więzienia. Teraz miałem taką sytuację, że rodzice syna zamknęli w więzieniu, bo ich okradł we własnym domu, nie? I to oczywiście, nie? No to jest przykre, wiadomo, że to nie jest powód do chluby, ale czasami jedyny sposób, żeby pomóc takiemu człowiekowi, czasami, żeby on się obudził, żeby się zatrzymał, to jest właśnie też jakaś izolacja. I dlatego tutaj nie mamy innego pomysłu na pomoc takim ludziom. Żyjemy na ziemi. Jak człowiek doświadcza grzechu i skutków tego grzechu, no to sobie z tym kompletnie nie radzi, szczególnie właśnie, gdy chodzi o te przestępstwa w rodzinie. I dlatego ważna jest też taka pomoc konkretna i dla mężczyzn, już, którzy dopuścili się przestępstwa, ale też dla kobiet, które doświadczają przestępstwa i skutków przestępstw swoich mężów, nie? Czy to związanych z alkoholem, czy z narkotykami, czy z jakimś hazardem, to jest też
cała masa. No ale też z racji tego, że jest w więzieniu, że to jest jakaś stygmatyzacja.
Tak. No i dlatego właśnie razem z Caritasem chcemy przez ten program też wyjść do tych kobiet, nie? Między innymi po roku pracy tego programu widzimy też, że można go jeszcze uzupełnić, dookreślić, pogłębić i między innymi tutaj zauważyliśmy potrzebę, żeby też był taki klub matki dla tych kobiet, żeby też ich uczyć, pomagać im, wspierać ich, jak w tych sytuacjach się odnaleźć, żeby nie były po prostu pokrzywdzone i bezradne.
Proszę księdza, ksiądz z tym programem razem z Caritas dociera do sytuacji skrajnych. Czy zdaniem księdza jest potrzeba wypracowania projektów, które nie dopuszczałyby do tego typu sytuacji, gdzie jest przemoc, patologia w rodzinie, gdzie ojciec trafia do więzienia? Czy te, które istnieją, programy profilaktyczne, w jakiejś mierze są niewystarczające? Co jeszcze można by było zrobić?
Znaczy, no na pewno tutaj trzeba oddziaływać na rodziców. Pierwsza rzecz, właściwie cała oś, cały filar rodziny, funkcjonowanie rodziny oparte jest na rodzicach, czyli na ojcu, matce, którzy no, biorą odpowiedzialność za swoje dzieci. I teraz, jeżeli ci rodzice nie wiedzą, co to znaczy być mężem, żoną, ojcem, matką, jak przeżywać swoje małżeństwo.
Jeszcze mają złe doświadczenia ze swoich rodzin.
Mają zranienia ze swoich rodzin, no to zło rodzi zło. Przemoc rodzi przemoc.
No tak, ale jak do nich dotrzeć?
Na siłę człowieka się nie zmusi do tego, żeby uczestniczył na przykład w jakimś kursie, ale myślę, że no mamy chociażby duszpasterstwo rodzin w naszej diecezji. Mamy też poradnie. Myślę, że warto by też uświadamiać ludzi, żeby z tego korzystali.
Ale duszpasterstwo i poradnie kojarzą się raczej z narzeczonymi i małżeństwami, które chcą formacji, pogłębiania swojej miłości.
Dlatego też tutaj też ważną rolę odgrywają i wspólnoty w kościele, i szczególnie domowy kościół, gdy chodzi o rodzinę, który może też przyczyniać się. Na przykład ja mam wielu wolontariuszy, mam ponad 20 wolontariuszy, którzy mi pomagają. Bez nich ja bym nic nie zrobił, nie? Poczynając od tego, że chodzą po ciuchlandach i kupują ciuchy na paczki, które im przygotowujemy, a skończywszy na tym, że Kamil, który ma siłownię, że ja mogę odesłać człowieka i wiem, że jak on nie ma dachu nad głową, to on kilka dni tam się prześpi u niego, nie? I to są tacy ludzie, którzy jakby mi pomagają. Natomiast generalnie to jest tak, że to się dokonuje jeden na jeden, nie? Chodzi o pewną wrażliwość. Jeżeli ja mieszkam na jakiejś tam ulicy, mam obok siebie sąsiada, sąsiadkę, nie? Widzę, że jest tam coś tam nie halo w tym małżeństwie, w rodzinie i jak mnie to nie interesuje, przyznaję się, że jestem uczniem Chrystusa, to też mam pewien problem, nie? To też jest pewien grzech.
No wie ksiądz, ale między interesowaniem a wtrącaniem
dlatego,
w cudze życie
dlatego ja
jest
myślę,
bardzo
że to,
delikatna granica.
Tak, dlatego myślę, że tutaj też nie mamy takiej wrażliwości, nie? Nie umiemy...
Nie wiemy,
jako,
co robić.
Jako chrześcijanie nie chcemy się wtrącać po prostu, nie? Ja mówię najprostszy przykład. Teraz gdzieś tam tankuję paliwo i kobieta gumę złapała, nie? Przejeżdża 30 samochodów, może 40. Nikogo to nie interesuje, kompletnie, nie? Wychodzę do tej tam pani, nie? Próbuję coś tam jakoś zapytać, jak jej pomóc. Nie? Ale tak się zastanawiałem, nie? 30 osób, w ogóle nikogo to nie obchodzi. Od takiej najprostszej rzeczy, a skończywszy na bardziej skomplikowanych, nie? Że często właśnie, no myślę, że tutaj dużą rolę mają do spełnienia nauczyciele w szkole, jeżeli widzą dzieci, które są, nie wiem, zaniedbane jakoś, przestraszone. Taki nauczyciel, wychowawca, pedagog ma szansę dotarcia też, nie? Mamy różnego rodzaju taką działalność też, czy przez te ośrodki pomocy rodzinie, czy są te różnego rodzaju fundusze. Trzeba umieć też z tego skorzystać, no bo ci ludzie często oni nie proszą o pomoc, nie? Oni się też wstydzą, nie? To szczególnie, kiedy ci prawdziwi biedni, ubodzy, oni się często wstydzą, często ukrywają się z tą swoją biedą, ze swoim cierpieniem. No i to jest też nasze zadanie i tutaj największa rola spoczywa na nas, jako na Kościele, na uczniach Chrystusa. Jeżeli się przyznajemy do Chrystusa i mamy w sercu Jego Ewangelię, no to też znajdziemy sposoby, jak tym ludziom pomóc. Ja powiem tak, że ci wszyscy, którzy do mnie przyszli po pomoc, nie było kogoś, komu nie bylibyśmy w stanie pomóc. Nie? W takim sensie, że nawet najbardziej ekstremalne sytuacje. Nie? Teraz miałem kobieta, on siedzi w więzieniu, ona z dzieckiem w ciąży i ma tam tydzień czy dwa na wyprowadzenie się, bo właściciele sprzedają tę kamienicę. Nie? I też właśnie dzięki tutaj tym różnym kontaktom udało się jej pomóc. Nie tak, że ona zostaje na lodzie. Nie? No wiele jest takich sytuacji, nie poczynając od bezdomnych, a skończywszy na odnalezieniu pomocy w znalezieniu mieszkania, pracy, a skończywszy na tym, że człowiek odnajduje drogę do Boga, nie? Bo to jest najważniejsze. I tutaj na pewno potrzebna jest ewangelizacja tych ludzi, żeby głosić im Ewangelię, głosić im Chrystusa, pokazywać im źródło siły, żeby nauczyć ich jakby zwracać się przede wszystkim, pokazać im to oblicze Boga, który troszczy się o człowieka, ale to się dokonuje przez konkretną pomoc, przez doświadczenie też Kościoła, który jest matką, który rodzi ich do życia. I myślę, że ważne są te działania takie jak parafialne koła Caritas, jak w parafiach, nie? Bo mamy tych koordynatorów miłosierdzia, to też jest wielki potencjał, nie? Jeżeli oczywiście we współpracy z proboszczem ci ludzie, oni gdzieś tam wyczuwają, co się dzieje w parafii, nie? Mają pewne narzędzia, mogą pomóc i jeżeli oni będą mieli w sobie to pragnienie, żeby pomagać, żeby służyć, żeby gdzieś tam tym ludziom nieść pomoc i uczyć ich też tej miłości, jak ona powinna wyglądać w rodzinach, to jest szansa, że tych dysfunkcji, tak to nazwijmy, będzie jak najmniej. One oczywiście, my nigdy tego nie wyeliminujemy, ale przynajmniej w jakimś stopniu je zmniejszymy i tutaj ważny jest ten efekt synergii, żeby była ta współpraca na poziomie diecezja, parafia, na poziomie powiedzmy Caritas diecezjalny, Caritas parafialny i na poziomie te wszystkie powiedzmy ośrodki pomocy w parafii, plus działalność tych zespołów charytatywnych. Jeżeli tutaj się umiemy jakoś spotkać na tym styku i razem wspólnie nieść tę pomoc, plus jeszcze do tego szkoła, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, to mamy szansę, że idąc razem i służąc razem, poza wszystkimi jakimiś tam interesami i poza jakąś wszelką polityką, będziemy razem służyć człowiekowi, to jest szansa, że to się uda. Jest szansa, że rzeczywiście wypracujemy jakiś taki model oddziaływania, pomocy i konkretnie będziemy w stanie tym ludziom dać to, czego oni rzeczywiście potrzebują.
Czyli z tego, co ksiądz mówił, na początku zawsze musi być osobista wrażliwość pojedynczych ludzi, którzy najpierw zobaczą, a potem znajdą takie sposoby działania, żeby pomóc. I one są, zdaniem księdza, bardziej skuteczne niż te programy prewencyjne, które są zakrojone na szeroką skalę, realizowane przez szumnie nazwane państwo.
Tak, to znaczy programy są potrzebne, bo one jakby dają po pierwsze...
Wiedzę.
Wiedzę to też, ale mówię od takiej strony środki, nie? No bo to są takie pieniądze, o których nam się nie śniło, nie? Ale te pieniądze są do wzięcia i potrzebny jest, bo sam pomysł nie wystarczy, nie? Potrzebne są też środki, ale środki... One są dostępne, tylko trzeba odpowiedni stworzyć projekt. No dzisiaj tak to funkcjonuje, to nasze państwo, społeczeństwo. I dlatego ten pomysł, który my jakoś tam wypracowaliśmy, tak, Caritas miało swoje możliwości, żeby to potem przełożyć na konkrety. I taki program został przyjęty. Z Caritas Polska były pieniądze na ten program, potem z Ministerstwa Sprawiedliwości też w tym roku dostaliśmy pieniądze. Możemy też zatrudnić profesjonalistów. Jak mamy środki, to mamy profesjonalistów, nie? Więc to jest jakby jedna rzecz. Ale obok tego działania programowego, instytucjonalnego, najważniejsza pomoc to jest jeden na jeden. To jest to, że ja widzę konkretnego człowieka i podaję mu rękę. I on wie, że ta ręka jest dla niego tym wsparciem, poczynając właśnie od czegoś prostego, że dostanie paczkę, a potem będzie się zastanawiał, dlaczego ty to robisz, nie? Dlaczego ty mi pomagasz? Nie? I wtedy jest szansa, że go doprowadzę też do Chrystusa, pokażę mu Kościół, który nie jest przeciwko niemu, w którym może on się odnaleźć, bo dla tych ludzi często, tak jak chociażby teraz to moje takie ostatnie odkrycie z bezdomnymi, jak się zacząłem trochę bardziej spotykać, to zrozumiałem, że problem bezdomnego to nie jest tylko ten problem, że on nie ma dachu nad głową. Problem bezdomnego największy to jest ten, że on nie ma z kim zasiąść do stołu, że nie ma stołu, nie ma relacji, nie ma człowieka, który zechce mu spojrzeć w oczy, zechce z nim porozmawiać, nie?
Mieliśmy... No to smutnie wygląda, bo mówi się teraz o zaniku relacji nawet w rodzinach. Każdy wpatrzony w swój smartfon czy telewizję.
To jest wielki problem dzisiaj. Nie pielęgnujemy tego, nie troszczymy się o to, bo jesteśmy, jakby traci się w ogóle. Ta relacja osobowa staje się relacją przedmiotową. Łudzimy się, że będę miał relację z komputerem, z komórką, z tabletem. Natomiast tracimy relację twarzą w twarz. Tracimy relację osobową i to jest, poczynając od rodzin, a skończywszy na tych różnych relacjach pracowniczych i tak dalej, sąsiedzkich. Zamykamy się w sobie i to ostatecznie gdzieś tam prowokuje do wiele przestępstw. Dzisiaj jest chociażby modna pedofilia, nie? Z tymi pedofilami, których ja spotykam u siebie, często mają właśnie z 202 artykułu, to jest za posiadanie pornografii i tej dziecięcej i tam potem jeszcze jest rozpowszechnianie. Jak z nimi rozmawiam, nie? Dlaczego ty zacząłeś to robić, nie? No właśnie samotność, nuda. Gdzieś tam się zamykał. I to ludzie, którzy mają małżeństwo, mają rodziny, nie? On nie układa się relacja z żoną, się zamyka. Z dzieckiem nie potrafi. Dziecko jest trudne, nie potrafi. No to gdzieś tam odlatuje w taki świat wirtualny i to się od tego zaczyna, nie? A potem zdziwiony, że to jest przestępstwo, nie? Za to jest 5 lat więzienia na przykład można dostać, nie? Za posiadanie, nie? Za rozpowszechnianie już 12. No więc to są takie problemy, nie? Które się, one się nie rodzą, że tak powiem, nagle, nie? Że ktoś się taki rodzi i już taki zostaje. Tylko splot różnych czynników. Brak właśnie relacji, brak też dialogu, nie, w rodzinach. Ta relacja, ona jest oparta nie tylko na tym, że jesteśmy razem, ale umiemy prowadzić ze sobą dialog małżeński, umiemy na siebie patrzeć, umiemy nazywać swoje uczucia, umiemy też sobie przebaczać. Jeżeli ludzie tego nie praktykują, nie mają dla siebie czasu, się rozmijają, tak jak mi ktoś mówi, że właśnie rano jedzie do pracy, żona jeszcze śpi, potem ona ma na drugą zmianę, nie, i on z żoną praktycznie nie rozmawia przez tydzień, tylko w niedzielę rozmawia, nie, teraz z kimś tam rozmawiałem, bo tam jakieś problemy w małżeństwie, nie? Z żoną rozmawia człowiek tylko raz w tygodniu, czy dwa razy, tak mają ustawioną pracę, że się mijają w domu, nie, i to jest to problem, nie, oczywiście tutaj nie ma gotowych rozwiązań, ale na pewno jak ludzie widzą ten problem, to chcą go jakoś rozwiązać. Najgorzej, kiedy ludzie tego problemu nie widzą, kiedy w ogóle się nad tym nie zastanawiają, kiedy te problemy ich przerastają i wtedy my mamy już to, co mamy, nie? Że jakby już jesteśmy na tej ostatniej, to ostatnie ogniwo, nie? Że człowiek już w końcu trafia do więzienia, no i teraz trzeba mu jakoś pomóc, nie? On się budzi z letargu, o, nie? Wszystko straciłem nagle w jeden dzień, nie? Pieniądze, pracę, rodzinę.
Czyli wynika z tego, proszę księdza, że skuteczna profilaktyka zaczyna się tam, gdzie jeszcze nie ma patologii, no gdzie tak. Mówi się ludziom, jak rozmawiać, jak być ze sobą, jak radzić sobie z frustracjami, złymi emocjami, jak rozwiązywać trudne problemy.
No tak, to znaczy ja powiem tak, że nikt z nas nie może powiedzieć, że na pewno nie trafi do więzienia, nie? Bo to czasami dużo nie trzeba, czasami jakiś jeden wypadek, jeden splot różnych zdarzeń, że ktoś kogoś gdzieś tam niechcący nawet uderzy, popchnie i można trafić do więzienia, nie? Od takich najprostszych mam chłopaka, który gdzieś tam był na dyskotece i kogoś tam odepchnął, tam nieumyślne spowodowanie zabójstwa, nie? I można trafić naprawdę bardzo szybko i łatwo do więzienia. I my generalnie żyjemy w takiej iluzji, znaczy żyjemy w takiej iluzji, że skoro mam dom, mam pracę, mam pieniądze, mam ten, no to wszystko jest okej, nie? Znaczy funkcjonuje to jakoś. Że jakby, no właśnie, mamy taki podział na patologię i na niepatologię, nie? Czyli to nie ma takiego podziału. Każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas potrzebuje uczyć się miłości. Miłości uczymy się całe życie. Małżeństwo, rodzina to jest taka szkoła, gdzie nikt nie może powiedzieć, jestem już mistrzem. Uczymy się całe życie. Uczymy się najlepiej oczywiście uczyć się w szkole Jezusa i Maryi. No, to jest oczywiste, nie? Ale jeżeli ktoś, załóżmy, no, nie ma tej wiary, nie ma tej możliwości, to często też żyje w takiej iluzji, że ja umiem kochać, nie? Ja sobie poradzę ze swoim krzyżem, ze swoim grzechem, ze swoją słabością. No i to jest iluzja. I teraz, jeżeli są dwie takie osoby, które uważają, że sobie radzą i jeszcze, powiedzmy, dochodzi do tego jakieś kłamstwo, jakaś nieszczerość w tym małżeństwie, jakieś czasami od takich drobnych rzeczy, czasami od jednego właśnie odstępstwa, zaczynają się problemy, nie? Że te dzieci gdzieś tam, brak tej troski, odpowiedzialności za dzieci, ten ojciec gdzieś tam jest nieobecny, albo dużo pracuje gdzieś tam za granicą, albo no wiele jest takich czynników. I teraz to stopniowo gdzieś tam się rodzi pęknięcie w tej rodzinie, nie? I ta szczelina staje się większa, większa, większa i potem jest nagle zdziwienie, nie? Że rano rodzice się budzą, nie? A do domu wchodzi CBS i syna wyciągają, nad ranem wyprowadzają w kajdankach, bo narkotyki, nie? Okazuje się, że handluje narkotykami, nie? No to jest, ja to mam prawie, że na co dzień takie sceny, nie? Że ktoś tam mi opowiada właśnie, nie? Że albo przychodzi rodzic i mówi, głupio mi, nie? Że tak wyszło, mam wszystko, nie? Starałem się, poświęcałem się dla tych dzieci, nie? I nagle w taki wstyd, nie? Córka bierze narkotyki, że syn handluje, że ktoś tam jeszcze, nie? Że tutaj nagle się okazuje, że syn kradnie, że wieś, w jakimś szemranym towarzystwie przebywa. I teraz jak rodzice nie zwracają na to uwagi, no to jest ciężko, nie? Jeżeli dziewczyna znika, znaczy powiem tak, nie? Też, że łatwiej pomóc mężczyznom niż kobietom, znaczy w takim sensie, znaczy dzieciom, chłopcom niż dziewczętom, bo jak chłopak na przykład zaczyna brać narkotyki, to zaraz potem zaczyna kraść i wcześniej czy później trafia do więzienia. No niestety, dziewczyna jak zaczyna brać narkotyki, no to zaczyna potem się sprzedawać i trudno jest jej pomóc, nie? I o wiele trudniej jest pomóc. I rodzice, jeżeli tego w porę nie zauważą, nie wyczują tego, no to może rzeczywiście być katastrofa.
Zaczęliśmy od programu Dwa Kroki, który skierowany jest nie tylko do więźniów, aby pomóc im w życiu po odsiadce, ale też do ich rodzin, aby uzdrowić to środowisko, aby to zło dalej się nie rozprzestrzeniało i dać szansę, aby mogła się rodzina lepiej rozwijać. I chyba taka jest też konkluzja, że rodzina to jest adresat wszelkiego rodzaju programów większych i mniejszych, profilaktycznych, aby nie dochodziło do przestępstw, aby ludzie mogli szczęśliwie realizować się właśnie w rodzinach, w społeczeństwie. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był ksiądz Mateusz Szczubak, kapelan Zakładu Karnego w Siedlcach.
Dziękuję.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec w projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy złych dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.